W Femin RMF24.pl wicepremier minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Którego z nowych ministrów najtrudniej było namówić na przyjęcie nominacji?
Trzeba by o to zapytać panią premier Ewę Kopacz.
Ale pan jakoś uczestniczył w tych rozmowach, więc rozumiem, też pan przekonywał.
Powiem tak, zgodzili się wszyscy bardzo szybko i myślę, że to było też taki dowód, jakim zaufaniem cieszy się Ewa Kopacz w rządzie i w Platformie. Jakość tych nominacji, profesor Zembala, inne osoby pokazuje, że tutaj rzeczywiście ta bliska perspektywa wyborów nie przestrasza nikogo przed wejściem do rządu.
No ale tak zdroworozsądkowo nie mówili na 4 miesiące do rządu, po co mi to? Zwłaszcza profesor Zembala, no, tu pracuje kardiochirurg, leczy, a tu nagle do rządu na 4 miesiące bez specjalnej perspektywy przedłużenia tego mandatu.
Sam wszedłem do rządu jako minister na 3 miesiące przed wyborami w 2011 roku, gdy Platforma nie prowadziła w sondażach, więc wiem, że nawet przez kilka miesięcy można zrobić bardzo wiele dobrego.
Ale profesor Zembala to będzie taka trwała już postać Platformy Obywatelskiej, czy on tylko ten kontrakt rządowy wypełni i wraca
do siebie? Jest to wielka postać polskiej medycyny, wielki społecznik z ogromną kartą i myślę, że jeśli on dzisiaj chce wejść do rządu, to myślę, że bardzo wyraźnie pokazuje, że mamy bardzo ważny moment i jego ręce też na pokładzie są potrzebne.
I rozumiem, ma propozycję wejścia na listy Platformy Otwarta.
Tego nie chcę przesądzać, chcę tylko zwrócić uwagę, że też jest wybitnym polskim transplantologiem i sądzę, że jeżeli polscy transplantolodzy i ci, którzy żyją dzięki przeszczepom, widzą na przykład Zbigniewa Ziobrę w telewizji, mogą się poważnie obawiać, co się wydarzy jesienią. Więc wydaje mi się, że profesor Zembala uznał, że jego ręce na tym pokładzie są bardzo potrzebne. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo, bardzo ważny moment.
Panie premierze, czy nad tym wszystkim jest jakaś koncepcja, jakiś pomysł, jakaś idea? Czy to są tylko nerwowe ruchy wykonywane pod presją wydarzeń, sondaży, emocji i napięć?
Ja nie widzę nerwów tutaj. Myślę, że kto dobrze zna, a pan redaktor na pewno dobrze zna historię polityczną ostatnich lat, to pamięta sierpień 2007 roku i rząd Jarosława Kaczyńskiego. Dymisje, gonitwy, aresztowania. Czy ktoś wtedy
pamiętam
mówił...
Pamiętam końcówki wszystkich rządów i wszystkie one wyglądają
ale
podobnie.
Ale jeszcze nie było końcówki, tak? Dopiero potem nastąpiły wybory. Więc bez przesady, dymisja 3 ministrów na 18 to nie jest jakaś katastrofa. Jestem bardzo blisko tych spraw. Pani premier działa spokojnie. Spokojnie z namysłem i z planem na najbliższe miesiące.
Że się robi szefa komisji ministrem w rządzie, to łatwo zrozumieć, ale że się robi rzecznika rządu marszałkiem, to już trudniej. Taką macie krótką ławkę kadrową?
Te nominacje rządowe pokazały, że ta ławka jest bardzo dobra. Profesor Zembala to tak jakby Messi wchodził w 75. minucie na murawę. Natomiast jeśli chodzi o Małgorzatę Kidawę-Błońską, spójrzmy na całą jej karierę, na autorytet, jakim się cieszy, także w Platformie, sympatię. Rzecznikowanie rządu to był epizod w tej karierze, w której zbudowała sobie mocną pozycję w parlamencie.
Tyle, że marszałek Sejmu z natury rzeczy jest taki trochę ponadpartyjny i obokrządowy. No, rzecznik rządu jest solą prorządowości i partyjności.
Będąc rzecznikiem rządu, łagodziła też różne kanty. Jest osobą, która słynie z koncyliacyjności, szanowaną też w innych ugrupowaniach. Myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura.
Piją, klną, są cyniczni. To są pańskie słowa na temat obrazu polityków wyłaniającego się z nagrań. Czy naprawdę Platformie trzeba było roku, żeby się zorientować, że Polacy tak to postrzegają?
Dzisiaj łatwo jest to oceniać. Ja sądzę, że dobrze, że te zmiany nastąpiły. Myślę, że też to, że znowu zaczęły nie wiadomo skąd pojawiać się te nagrania czy stenogramy, to było takie
nie wiadomo skąd,
mocny
to pana
sygnał.
Stanogi, no.
Mocny sygnał, on raczej tu jest jakimś pośrednikiem czy narzędziem. To był mocny sygnał co do tego, że trzeba raz na zawsze to odciąć.
A czyim narzędziem?
No tych, którzy dysponują tymi nagraniami i chcą wciąż wpływać na polską politykę.
Ale co, to przecież wciąż nagranie... scenariusze pisane cyrylicą? Pan wie? Wciąż
ja
pan wie, czy scenariusze pisane cyrylicą?
Nie chcę tutaj, niech się tym zajmie prokuratura, kto za tym stoi. Natomiast jestem przekonany o tym, że nieprzypadkowo między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich pojawia się nagranie Elżbiety Bieńkowskiej i Pawła Wojtunika po to, żeby wpłynąć na bieżącą politykę. To, tu nie ma przypadku.
Panie premierze, ale czy wy uważacie, że dla tych ludzi nagranych, pijących, klnących i cynicznych, jak pan mówi, powinno być miejsce w polskiej polityce?
zrezygnowali ze swoich miejsc w rządzie i ja myślę, że dla nich jest to powód do ogromnej refleksji i też znam tych ludzi.
Ale słyszymy już, marszałek Sikorski mówi, no jedynkę w Bydgoszczy mam przesądzoną, ustaliliśmy to z panią premier. No to skoro się nie nadaje na marszałka Sejmu, no to może w ogóle zastanowić się, czy on w życiu publicznym powinien uczestniczyć.
Ja sądzę, że nie można patrzeć na marszałka Sikorskiego, czy inne osoby przez pryzmat nawet najbardziej niezręcznych, niefortunnych wypowiedzi. Trzeba patrzeć na ich całą karierę. Zawsze na koniec to wyborcy oceniają. Decyzji jeszcze o listach nie ma w Platformie. W stosownym momencie będą podjęte i wtedy zobaczymy.
No nie, marszałek Sikorski uważa, że są. W jego sprawie przynajmniej ale została podjęta decyzja.
Każdy w Platformie, jesteśmy partią bardzo demokratyczną. Każdy ma prawo powiedzieć, gdzie, na jakim miejscu się widzi i nikt mu głowy nie urwie
nie, ale
za
on
to.
On mówi, że to już ustalił z panią wiceprzewodniczącą Kopacz.
Myślę, że lepiej poczekać tutaj na decyzję.
Czyli to nie jest takie pewne, ta jedynka w Bydgoszczy?
Ja nie jestem osobą, która decyduje o listach. Mogę mówić tylko o jakimś swoim tutaj spostrzeżeniu. Wydaje mi się, że przy całym szacunku do marszałka ta wypowiedź była przedwczesna. Natomiast ja widzę całą jego wieloletnią karierę, ile zrobił dobrego dla Polski. I bardzo mi przykro, jeśli ktoś chce to przekreślać jednym czy drugim niemądrym nagraniem.
Jaka jest rola Donalda Tuska w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje? On doradza, odpowiada, czy z dala i ani słowa?
Zajmuje się sprawami europejskimi. Z tego, co wiem, one go w całości absorbują. Ja, będąc blisko, absolutnie nie potwierdzam tego, że jest tutaj jakimś doradcą czy kreatorem sytuacji.
Nie jest spiritus movens.
Nie, nie. Bardzo, myślę, że byłoby bardzo to niewłaściwe i on sam postanowił się mocno tego odciąć. Liderem Platformy Ewa Kopacz, ona sama podejmuje decyzję. Jak widzę, przez ostatnie miesiące jedne się podobają Donaldowi Tuskowi, drugie nie, ale to tak jak w życiu.
A które się nie podobały?
Nie chcę o tym mówić. Chodzi mi o to, że Ewa Kopacz jest samodzielna i podlega czasem może nawet w moim przekonaniu zbyt krytycznej ocenie Donalda Tuska czasami, a czasami są to oceny bardzo wysokie, no jak w życiu.
Tak, ale są takie telefony od Donalda Tuska do pana, czy do Ewy Kopacz z krytyką mocną?
Spotykamy się. Donald Tusk jest osobą, która za plecami nikogo nie krytykuje, więc rozmawiamy o tym i
prosto wam w oczy mówi. To mi się nie podoba, to też nie.
Tak,
to też nie, to
potrafi
też
powiedzieć, że to mi się bardzo podoba, a to mi się nie podoba i myślę, że szanujemy bardzo jego oceny, jego poglądy.
Ale powie pan, ale co mu się tak nie podobało? Bo
nie,
to
nie
bardzo
chcę,
ciekawy wątek.
Nie chcę o tym mówić. No, na pewno się czuję bardzo związany z tym, co się dzieje w Polsce i ma prawo do oceny, jak każdy.
Amerykańskie czołgi i wozy bojowe w Polsce to jest już pewnik, czy jeszcze tylko medialna spekulacja?
To nie jest medialna spekulacja, bo w maju w Waszyngtonie z sekretarzem obrony Ashem Carterem o tym rozmawialiśmy.
Ale to jest przesądzone już?
Decyzji ostatecznej nie ma, muszą ją Stany Zjednoczone podjąć, natomiast sądzę,
obietnice,
że...
Obietnice mocne niemalże wiążące
padły. Ja sądzę,
padły,
znaczy tutaj myślę, że to jest sprawa absolutnie niemedialna, znaczy sprawa bardzo merytoryczna. Ona się ukazała w amerykańskiej prasie, więc zarezonowało to bardzo mocno u nas. Ja potwierdziłem, bo takie rozmowy prowadziliśmy, były rekonesanse. Spodziewam się w ciągu najbliższych tygodni amerykańskiej decyzji, ale nie chcę tutaj uprzedzać, to oni muszą sami we własnych procedurach zdecydować.
Tych czołgów byłoby, nie wiem, 50, 100, 1000? Jaki to rząd wielkości?
Rozmawiamy o tym, aby Amerykanie w Europie Wschodniej rozmieścili sprzęt dla jednej brygady. To jest pierwszy krok.
Jak pan mówi, jedna brygada, to oznacza ile czołgów?
To jest kilka tysięcy żołnierzy i setki sztuk różnego sprzętu. Ale zobaczymy. Nie chcę tutaj uprzedzać faktów. To jest bardzo dobry, to będzie bardzo dobry krok dla Polski, świadczący o rosnącym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w Polsce i w Europie Wschodniej. I od każdego amerykańskiego żołnierza w Polsce, każdego amerykańskiego czołgu czy samolotu wzrasta nasze bezpieczeństwo, więc wydaje mi się, że tutaj kierunek jest bardzo dobry.
A zatem i czołgi, i żołnierzy zapraszamy.
Jak najbardziej.
Tomasz Siemoniak, dziękuję.
Dziękuję.